Bardzo dziękuję za kolejną okazję, aby móc otworzyć Boże Słowo i razem z wami, bracia i siostry, zajrzeć do jedynej księgi Boga. Pan Bóg ma jedyną księgę. W bibliotekach, w księgarniach jest pełno różnych książek napisanych ludzkimi rękami. Ale Biblia jest jedyną Bożą księgą, co prawda napisana ludzkimi rękami, ale natchniona przez Ducha Świętego. Jestem bardzo wdzięczny Bogu, że od 52 lat kroczę do nieba. Dla jakiegoś powodu Pan Bóg nie zabrał mnie do nieba w tym momencie, kiedy przyjąłem Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Nie dlatego, że się nadawałem. Nie dlatego, że byłem dobry, tym bardziej nie dlatego, że byłem zły. Nie dlatego, że należałem do rodziny chrześcijańskiej, w naszym domu był zbór. Nie dlatego, że moi rodzice mnie wychowywali po chrześcijańsku. Nie dlatego, że w moim domu było pełno Biblii, modlono się, ale tylko i wyłącznie z łaski Bożej. Bardzo jestem wam wdzięczny, bracia i siostry, za rozpowszechnianie tej oto małej książeczki. Brat Tomasz powiedział, że już wszystkie rozpowszechniliście. Gratuluję. Ta książeczka przedstawia 5 zasad, dla których reformacja XVI wieku była potrzebna, a ja dodaję, ona nadal jest potrzebna. Reformacja, czyli powrót do źródeł, ad fontes, takie było hasło, czyli do Słowa Bożego, ciągle na nowo jest potrzebna. I nie można cieszyć się tylko tym, co było 500 lat temu. Słowo Boże musi być w naszych sercach, musi działać w naszym życiu, w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach, w naszych zborach. Jeżeli Słowo Boże jest tylko przedmiotem dociekań historycznych, to jest o wiele za mało. Bo nie przez historię dostąpiliśmy zbawienia, ale dzięki temu, że Pan Jezus Chrystus przyszedł z nieba, aby wprowadzić nas do nieba i o tym nam mówi ta oto księga, Pismo Święte. Także dziękuję wam bardzo za to, że macie serce, aby to rozpowszechniać, a przy okazji składać świadectwo o tym, dlaczego tylko Pismo Święte, dlaczego Pan Jezus Chrystus wystarcza, dlaczego tylko z łaski, dlaczego tylko przez wiarę i dlaczego żyjemy tylko na chwałę Bogu, bo idziemy do nieba. Bardzo jestem wdzięczny Bogu za to, że był taki dzień, w którym zatrzymano mnie. Pchałem się do piekła. Pomimo spuścizny duchowej, moja babcia była wierząca, moi rodzice byli wierzący, mój najstarszy brat był wierzący, a ja uparcie pchałem się do piekła. I to z łaski Bożej Pan Bóg użył nabożeństwa, Pan Bóg użył zwiastowania Bożego Słowa, Pan Bóg użył dobrego przykładu wierzących ludzi, którzy spowodowali, że ja nie mogłem dalej iść drogą, która prowadzi na zatracenie, która odprowadza od Boga. I nie mogłem nadal wchodzić przez bramę piekielną. Diabeł o sobie może powiedzieć, ja jestem bramą piekielną, nie tak jak Pan Jezus, który powiedział, ja jestem droga, prawda i życie, ja jestem bramą, ja jestem drogą, ja jestem tym, który wprowadzi cię do nieba. Bracia i siostry, dzisiaj tematem mojej usługi są 3 rodzaje ludzi w zborze. W związku z tym przygotowałem zarys tej usługi nie po to, żebyście nie musieli słuchać, ale po to, żeby po nabożeństwie, kiedy ludzie zapytają was, o czym było, żeby było wam łatwiej zajrzeć do tego i powiedzieć, o, to było. Tak więc, żebyście nie musieli przypominać albo tworzyć nowego kazania, to żebyście mogli zajrzeć do tego bryku. Tak więc 3 rodzaje ludzi w zborze, ten zarys tutaj będzie czekał na was. Przez te drzwi tutaj, no fajne drzwi macie, podobają mi się. Przez te drzwi wchodzą 3 rodzaje ludzi. Przychodzą tutaj niektórzy jak na stadion. Inni przychodzą jak do restauracji, a inni jeszcze przychodzą jak do domu, jak do rodziny. I wiecie co? Za każdy rodzaj tych ludzi dziękujemy Bogu. Za to, że w ogóle te drzwi tu otwierają, przychodzą pod wpływ Bożego Słowa. Pierwszy rodzaj ludzi to są ci, którzy traktują zbór jak stadion, inni jak restaurację, inni jak dom duchowy. I bez względu na to, w jaki sposób ty zbór traktujesz, to naszą modlitwą jest, aby się tutaj czuł dobrze. I tutaj nie spotkasz oskarżenia, że przyszedłeś jak na stadion. Nikt cię nie będzie oskarżał, że przyszedłeś jak do restauracji. Ale oczywiście najbardziej będziemy się cieszyć, kiedy przychodzisz do zboru, żeby się nakarmić Bożym Słowem. Żeby zrozumieć Boże Słowo, by dotarło do twojego serca w ten sposób, żeby przeżarło twoje sumienie, żeby pokazało ci wielkość Pana Jezusa i żebyś nareszcie zostawił to wszystko, co cię odłącza od Jezusa Chrystusa, a prowadzi coraz bliżej do Boga. Bracia i siostry, idziemy w kierunku nieba. Tak słyszeliśmy na początku, co nas bardzo urzekło. Jesteśmy bowiem obywatelami nieba. Tutaj jesteśmy kiepskimi obywatelami, bo mamy świadomość, że jesteśmy tylko na krótko. Niedawno byłem świadkiem ogromnego pogrzebu w Piasku. Zarejestrowałem cały ten pogrzeb. Umarł 49-letni biznesmen pszczyński. Zostawił wszystko. A ja patrzyłem tak, bo byłem bardzo blisko, zaledwie 50 metrów. Mnóstwo ludzi z całej Polski, samochody, orkiestra, oprawa niesamowita, a ja płakałem, bo nie byłem pewien, czy ja temu człowiekowi miałem szansę opowiedzieć o Panu Jezusie. Czy miałem szansę zatrzymać go i skierować jego uwagę na to, co wiecznie trwa. I z tego powodu płakałem. Bracia i siostry, jeżeli nie płaczemy nad losem ludzi, którzy idą do piekła, to być może nie idziemy do nieba. Jeżeli nie zależy nam na ludziach, którzy giną w tym świecie, nie zależy nam na dzieciach, mieszkających w sąsiedztwie, na młodzieży, która upaja się narkotykami, alkoholem. Jeżeli nie zależy nam na tych ludziach, to może jeszcze nie idziemy do nieba. Jeszcze nie posmakowaliśmy tego, co to znaczy niebo. Ja wierzę, że każde małżeństwo chrześcijańskie to przedsmak nieba. Każda rodzina chrześcijańska, taka, która tętni życiem, gdzie mąż i żona gromadzą dzieci, pokazują im miłość Bożą, otwierają przed nimi Słowo Boże, klęczą razem z nimi i pokazują, jak wielki jest Bóg. To jest przedsmak nieba. Każdy zbór chrześcijański, gdzie bracia i siostry nawzajem się miłują, nawzajem są dla siebie do dyspozycji, pomagają jeden drugiemu, to jest przedsmak nieba. To jest tylko przedsmak, to jeszcze nie jest niebo. Ale bracia i siostry, dzisiaj, kiedy będę mówił na temat trzech rodzajów ludzi w zborze, to mam na myśli taki zbór, który tętni życiem. Kościół, a w wymiarze lokalnym zbór, taki jak wasz. To ludzie, którzy są wyrwani z tego świata, obmyci krwią Pana Jezusa z wszelkiego brudu, to są ci, którzy doznali uświęcenia i usprawiedliwienia przez Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł do zboru w Koryncie pisał tak. Ja korzystam z przekładu Nowego Przymierza. Czytam z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 6, wersety 9-11. Oto Boże Słowo. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ludzie dopuszczający się nierządu, bawochwalcy, cudzołożnicy, uprawiający prostytucję, homoseksualizm, złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy i zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A takimi właśnie niektórzy z was byli. Obmyliście się jednak, doznaliście uświęcenia i dostąpiliście usprawiedliwienia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. To jest Pawłowy opis zboru Pana Jezusa Chrystusa. Doznaliście uświęcenia, dostąpiliście usprawiedliwienia. Ludzie, których Nowy Testament nazywa Kościołem, w swoim praktycznym życiu wyrażają wiarę zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa. Jest to żywa wiara. To nie jest wiara dziedziczona z poprzednich pokoleń, nawet jeżeli możemy chwalić się reformacją. To nie jest wiara odziedziczona po dziadkach lub rodzicach. Jest to wiara osobista. Tym, którzy go przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię Jego. Kościół to żywy organizm, który został przez Boga powołany do życia dla Boga. I nie tylko, że żyje dla Boga, ale wyraża poglądy Pana Boga. Wyraża Bożą wolę w tym świecie, który Panu Bogu jest przeciwny. I robi to w języku zrozumiałym dla otoczenia. Kiedy mówimy do dzieci, to mówimy jak dzieci. Kiedy mówimy do młodzieży, mówimy jak do młodzieży. Kiedy mówimy do dorosłych, mówimy jak do dorosłych. Kiedy mówimy do umierających, to mówimy jako do ludzi, którzy za chwilę zamkną oczy i przekonają się, dla kogo żyli. Niektórzy z nas otworzą oczy i obudzą się w niebie. A ci, którzy nie zaufali Panu Jezusowi Chrystusowi, o których mówi początek przeczytanego fragmentu, zamkną swoje oczy i obudzą się w piekle. To jest realność przedstawiona przez Boga w Piśmie Świętym. Z praktycznego punktu widzenia Kościół zajmuje się trzema rzeczami. Po pierwsze, pozwala się obserwować. Po drugie, dostarcza pokarmu. Po trzecie, jest gwarancją uczestnictwa, bycia razem. To są właśnie te trzy rodzaje ludzi. Jedni przychodzą, żeby zaobserwować, inni, żeby konsumować, trzeci, żeby brać żywy udział i żeby nieść Ewangelię dalej, żeby przedstawić to, co Pan Bóg chce, żeby ludzie usłyszeli Ewangelię na zewnątrz. Kościół w wymiarze lokalnym, zbór, można obserwować i trzeba obserwować. Myślę, że niektórzy z nas przyszli do Pana Jezusa dzięki temu, że obserwowali zbór i widzieli, że zbór jednak jest inny, że ludzie należący do zboru inaczej wierzą, inaczej postępują. Mają przede wszystkim pokój, jakiego ten świat dać nie może. Zaobserwowali i podjęli prawidłową decyzję. I być może dzięki takiej obserwacji dzisiaj jesteś pod wpływem Bożego Słowa. Inni z kolei przychodzą, żeby się najeść i mają prawo. Mają prawo, bo gdzie się najedzą? Tych pomyj, jakie świat dostarcza? Tych wszystkich głupich piosenek, o których brat Tomek przed chwileczką mówił? Tym się można nakarmić? Absolutnie nie. To wszystko tylko odprowadza od Boga, pokazuje drogę do piekła. Tak więc zbór jest miejscem, które można porównać do restauracji, gdzie można się najeść chleba, który z nieba stąpił. To jest Pan Jezus Chrystus. Z praktycznego punktu widzenia Kościół spełnia te trzy cele. Pozwala się obserwować, jest miejscem konsumowania i jest miejscem aktywnego uczestnictwa. W zborach, które są lokalnymi wyrażeniami Kościoła powszechnego, pojawiają się obserwatorzy. Jeżeli dzisiaj jesteś obserwatorem, to musisz wiedzieć, że Cię kochamy. Że dzisiaj kłaniamy się i dzisiaj zachęcamy, obserwuj każdy nasz ruch. Wysłuchaj każde słowo. Poczuj każde ujęcie dłoni. Zobacz, obserwuj. Po drugie, ci z nas, którzy tu przyszli jako konsumenci, otwórz swoje uszy i swoje oczy i wyciągnij swoją rękę po pokarm, jaki Bóg chce ci dostarczyć. Dziękujemy przede wszystkim Bogu jednak za tych, którzy przychodzą do zboru, bo czują się częścią rodziny zborowej i tętnią życiem dla Boga, bo zostali usprawiedliwieni i swoim uświęceniem pokazują temu światu, kim jest Bóg, bo Bóg jest święty. Bardzo prosta formuła ewangelizacyjna polega na tym, Bóg jest święty, a ja nie. Jezus zbawia, zbawił mnie. I bardzo często, kiedy mam okazję dzieciom opowiadać Ewangelię, nie mam za dużo czasu, to koncentruję się na tych czterech prawach Słowa Bożego. Bóg jest święty, a ja z natury nie. Jezus zbawia. On jest jedyny, który zbawia i zbawił mnie. I jako taki człowiek mam dzisiaj odwagę, aby razem z wami otwierać Boże Słowo. I bez względu na to, czy przyszedłeś do zboru jako na stadion, czy przyszedłeś do zboru jako do restauracji, czy też jesteś częścią tego zboru i tętnij życiem i pragniesz, aby ten zbór rozwijał się, rósł na chwałę Bożą, aby tu miejsca zabrakło. Bo widzę, że już zaczyna brakować. Gratuluję. Wracam do pierwszego punktu. Obserwatorzy, którzy przychodzą tutaj, obserwują, powtarzam, traktują zbór jak stadion. Przecież wiemy, że większość rzeczy w życiu tośmy się nauczyli dzięki obserwacji. Małe dzieci, jak one się uczą? Jak one uczą się chodzić? Widzą tatę, mamę, chodzą. Może ja spróbuję. Przewrócą się parę razy, ale zaobserwują. A potem słyszą różne dźwięki i zaczynają powtarzać. I cieszymy się, kiedy pierwsze słowo słyszy babcia, to jest baba. Dziadek, dada, ale tak naprawdę to pierwsze słowo zwykle jest mama. Dzieci obserwują i powtarzają. Jest miejsce na obserwację. Trzeba sobie zadać pytanie, kiedy ludzie obserwują, ludzie z zewnątrz obserwują ciebie, obserwują mnie, obserwują zbór, to do jakiego wniosku dochodzą? Czy nasze chodzenie jest dla nich atrakcyjne? Atrakcja to słowo. W zasadzie to jest to samo słowo, które jest użyte w słowie traktor. Atrakcja, traktor. Polskie słowo na traktor to ciągnik. To jest urządzenie, maszyna, która ciągnie. Nie odciąga, ale ciągnie. To jest to samo słowo atrakcja. Do kogo my ciągniemy? Albo odciągamy od Chrystusa. Kiedy ludzie obserwują nas, słyszą, o czym mówimy, jakie tłuste kawały opowiadamy, jak w pusty sposób spędzamy swój czas, obserwują nas, widzą nas. Widzą nas nasi domownicy, nasze dzieci przede wszystkim. Widzą nas nasi sąsiedzi. Widzą ludzie, którzy pracują razem z nami albo chodzą do szkoły. Widzą ci ludzie, z którymi korzystamy z drogi, jak się denerwujemy, kiedy ktoś tam nie jeździ tak dobrze jak my. I wtedy my pokazujemy różnymi, machamy i mówimy, o, zachowujemy się w ten sposób. Czasem się nam to zdarza. Drodzy, wielu gości zborowych nie ma problemu w tym, aby uwierzyć, że Bóg był w Chrystusie, ale ma problem uwierzyć, że my za Nim idziemy. Dlatego czasem boimy się obserwowania. Czasem zamykamy drzwi. Nie, teraz nie patrzcie. Bawimy się w ciuciu babkę i mówimy, no nie, teraz Panie Boże, najlepiej abyś Ty nie widział, bo ja załatwiam swoje sprawy. Ale Pan Bóg jest święty, wszystko widzi. Gdyby trąba, apostoł Paweł pisał w pierwszym liście do Koryntian w 4 rozdziale, również gdyby trąba zagrała niewyraźnie, nikt by nie pomyślał, że trzeba wyruszać do bitwy. Jeżeli wierzący człowiek nie przedstawia Ewangelii sobą, a my jesteśmy Ewangelią w ludzkiej skórze, to niestety ludzie nie będą za tą Ewangelią iść. Nie będą się nią interesować, bo taka Ewangelia nie będzie żadną atrakcją. Największą atrakcją Pana Boga to jest Ewangelia. Ewangelią jest Chrystus. I my mamy za zadanie pokazać światu Chrystusa. Co ludzie powinni zaobserwować w biblijnym, nowotestamentowym zborze? W II wieku był taki starszy zboru, nazywał się Tertulian. Świadczył, że poganie zajmowali się obserwowaniem chrześcijan i zareagowali w następujący sposób. Zobaczcie, zobaczcie, jak oni się miłują. To poganie zauważyli. Stwierdzenie takie wyrażało szok obserwujących pogan. Wiecie, czym się wsławili chrześcijanie? Kiedy ludzie umierali, szczególnie umierali ludzie źli, to nikt nie chciał ich chować. Nikt nie chciał im organizować pogrzebu. I taką pracę sobie znaleźli chrześcijanie. Chowali najgorszych obywateli swoich społeczności. Chowali, a przy okazji robili pogrzeby. I na tych pogrzebach opowiadali o niebie. I dzięki temu ludzie poganie tego zrozumieć nie potrafili. Świat przed Chrystusem był pogrążony w nienawiści. Pan Jezus powiedział, miłujcie nieprzyjaciół waszych. I ludzie, którzy przychodzą do zboru, jak na stadion, to muszą to zaobserwować, bo inaczej, jeżeli tego nie zaobserwują, to nie istnieje żadna linia demarkacyjna pomiędzy światem a Kościołem. A Kościół jest inny. Kościół to jest grupa ludzi, którzy idą do nieba, którzy są przed smakiem nieba, którzy stwarzają taką atmosferę. Świat przed Panem Jezusem nie wiedział, co to znaczy miłość. Pan Jezus Chrystus przyniósł tą miłość. Mogę sobie wyobrazić ostatni dzień życia Pana Jezusa w niebie, zanim się urodził w Betlejemie. I mogę sobie wyobrazić rozmowę pomiędzy ojcem a synem, kiedy syn mógł powiedzieć, synu, idziesz? A syn popatrzył w twarz ojca i powiedział, tak, postanowione przed założeniem świata, idę. Synu, czy widzisz tam to drzewo? To z tego drzewa wyciosają dwie belki, złożą je na krzyż i do tego krzyża przybiją ciebie. Będą wołać, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Synu, idziesz? Ojcze, idę. Mogę sobie wyobrazić ciąg dalszy tej rozmowy. Synu, a czy widzisz ten krzew? Takie kolce ma. Myśmy go stworzyli. Z tego krzewu sporządzą koronę. Koronę cierniową. I na twoją głowę wcisną. I będą ci pluć w twarz. Synu, idziesz? Ojcze, jeżeli ja nie zejdę, jeżeli ja nie przyjdę, to oni wszyscy pójdą do piekła. I tak przyszedł Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. To, co zginęło. Dlatego, bracia i siostry, nie bójmy się, kiedy świat nas obserwuje, bo my zostaliśmy wyratowani z grzechu. Dlatego od momentu nawrócenia zaczynamy nienawidzieć grzech. Jeżeli nie jest to częścią twojego przeżywania, to dzisiaj są wszelkie powody, abyś usłyszał, upamiętaj się i uwierz Ewangelii. Dzisiaj zaobserwowałeś, na czym polega Ewangelia. Dzisiaj zarejestrowałeś w zborze, że w Ewangelii to nie jest, Ewangelia to nie jest zabawa w ciuciu babkę z Panem Bogiem. To nie jest tylko podkreślanie, Bóg ciebie kocha, bo nie ma co robić. Zestarzał się i oślep. Nie. Pan Bóg jest zawsze świeży, Jego Słowo jest zawsze świeże. Kiedyś posłał Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel to był taki wspaniały kaznodzieja, który jedną nogą stał w Starym Testamencie, a drugą w Nowym Testamencie. Uniwersalny, nie było takiego drugiego. Ale uniwersalny również w tym, może lepiej wyjątkowy w tym, że on był poprzednikiem Pana Jezusa. On miał przygotować drogę dla Niego, bo Bóg niczego nie robi bez przygotowania. I kiedyś na horyzoncie zobaczył tego, którego poprzedzał. I przerwał swoje kazanie i powiedział, oto baranek Boży, który gładzi grzech całego świata. Jan Chrzciciel nie potrafił przejść do porządku dziennego nad grzechem. Pan Jezus Chrystus przyszedł nie, aby głaskać grzech, ale aby zgładzić grzech twój i mój. Pewnego dnia Jan Chrzciciel spotkał Heroda. Pismo Święte mówi o 10 Herodach. Żaden z nich nie był dobry. Żaden z nich, o ile wiemy dobrze, nie szedł w kierunku nieba. Każdy z nich tworzył atmosferę piekła. A ten Herod, który żył za czasów Jana Chrzciciela, miał bardzo dużo miłości, tak to określał. Bo nie tylko kochał swoją żonę, ale zobaczył atrakcyjną żonę swojego brata. Jan Chrzciciel mógł postąpić w trojaki sposób. Mógł przed sobą, miał trzy opcje. Po pierwsze, mógł zaprosić Heroda na spotkanie ekumeniczne, na którym by poprosił Heroda: Herodzie, ty potrafisz kochać. Ty kochasz swoją żonę. Ty kochasz żonę swojego brata. Na pewno w twoim sercu jest pełno miłości dla wszystkich. Złóż świadectwo, jak to robić. I dzisiaj są ludzie, którzy specjalizują się w tym. Żenią się, żeby się rozwieść. Rozwodzą się, żeby się ożenić. I tak dalej. I temu końca nie ma. Jan Chrzciciel nie wykorzystał tej opcji. Druga opcja to mógł po prostu nabrać wody do ust. Mógł powiedzieć: no przecież ja nie jestem politykiem. Ja jestem tylko kaznodzieją. Ja tylko mam mówić o Jezusie. Przecież jak ja powiem coś przeciwko Herodowi, to jest polityk, to jest władca tego świata. To on mnie skróci o głowę. Mógł nabrać wody do ust? Mógł. Nie zrobił tego. Skorzystał z trzeciej opcji. Spotkał Heroda. Była konfrontacja. Jan Chrzciciel wyraźnie powiedział: nie możesz mieć żony brata swego, bo to jest grzech. Czytaliśmy o listę grzechów. To jest jeden z grzechów, który oddziela nas od Boga. Bóg jest święty. I Jan Chrzciciel stał na gruncie świętości Pana Boga. I rzeczywiście stało się to, co mógł przewidzieć. Herod wrzucił go do więzienia. Herod skrócił go o głowę. Ale dzisiaj, gdybyśmy zorganizowali wycieczkę nad grób Jana Chrzciciela, to tam moglibyśmy widzieć napis. I ktoś z nas mógłby przeczytać: wow, tutaj leży ten, który co prawda ani jednego cudu nie uczynił, bo Pan Bóg nie posłał kaznodziejów do czynienia cudów, ale wszystko, co powiedział o Jezusie, było prawdą. Bracia i siostry, takich kaznodziejów potrzebujemy. Takie dzieci Boże, które gdziekolwiek idą, wskazują na świętość Boga. Niech świat nas obserwuje. Niech widzi, jak żyjemy. Niech widzi, jak tętnią nasze małżeństwa. Jak nasze rodziny się rozwijają. Jak czytamy Słowo Boże. Niech słyszy nasze pieśni. Niech otwierają okna. Otwieramy nasze domy na kluby dobrej nowiny. Niech widzą, czym się zajmujemy naprawdę. Że nasze chrześcijaństwo to nie jest niedzielne przyzwyczajenie pójścia do zboru, usiądnięcie sobie pod wpływem dobrego kazania, ale tętnimy życiem dla Boga. Niech nas obserwują, mają do tego prawo. Tak więc zbór jest podobny do stadionu. Niech patrzą na nas. Ludzie spoza zboru mają prawo obserwować każdego z nas. Jeżeli nie chcesz być obserwowanym, to może powstać pytanie, czy w ogóle idziesz za Jezusem. Wierzący ludzie, którzy idą za Nim, cieszą się tym, że za Nim idą. I pokazują to: ja idę za Jezusem. Niech ten świat idzie do piekła, idę do nieba. Niech ten świat idzie bez Jezusa, ja idę z Nim. I w ten sposób składamy świadectwo o zmieniającej mocy Pana Jezusa Chrystusa. Druga grupa, która przechodzi przez te drzwi. Konsumenci. Chwała Bogu za każdego konsumenta, który zaczyna łykać Boże Słowo, zaczyna się karmić, traktuje zbór jak restaurację. Nie wolno nam tych ludzi odpędzać. Zbór to nie restauracja. Zbór to jest nasze duchowe getto. Tutaj tylko wierzący ludzie przychodzą. Tutaj my jesteśmy po to, żeby wielbić Jezusa. Nie masz prawa przychodzić, jeżeli twoim zamiarem jest nakarmić się. Ludzie mają prawo. Bo gdzie pójdą się nakarmić? Na świecie żyją tysiące wygłodniałych ludzi. Przechodzą obok tego zboru, obok naszych zborów. Przechodzą, idą. Weszli, wyszli i pastwiska nie znaleźli. szukają sposobu zaspokojenia swojego głodu, duchowego głodu. Chcą być konsumentami czegoś, co zaspokoi ich pragnienie, co zaspokoi ich prawdziwy, duchowy głód. Jaki pokarm ludzie otrzymują, kiedy przychodzą nie tylko do naszych zborów, ale do naszych rodzin. Kiedy widzą, jak my spędzamy swój czas, także i wolny czas. Jakim pokarmem duchowym, jedynym, przepraszam, jeśli pokarmem duchowym nie jest Słowo Boże, musimy wtedy zastąpić je Słowem Człowieka. Aby ludzie w zborach otrzymywali pokarm duchowy, apostołowie postanowili robić dwie rzeczy. Postanowili poświęcić się, powiedzieli tak, my zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. Dzieje apostolskie, rozdział 6, werset 4. Zbór musi być znany z tego, że jest miejscem modlitwy, oddychania i służby słowa, jedzenia, duchowego jedzenia. I apostołowie doskonale sobie zdawali sprawę z tego, z funkcji, podstawowej funkcji zboru. Muszą być w zborze ludzie, którzy będą przygotowywać pokarm, którzy będą przekazywać pokarm duchowy na czas słuszny. I to w taki sposób, że będzie łatwo go przetrawić, że będzie go łatwo zrozumieć, że będzie go łatwo przeżyć i wprowadzić w praktyczne życie. Zbór jest jedynym zgromadzeniem na świecie, które istnieje dla pożytku ludzi na zewnątrz. Bo jeżeli spotykają się na przykład hodowcy gołębi, to oni myślą o gołębiach. Oni służą sobie. Kiedy spotykają się filateliści, to wymieniają znaczki pocztowe i zachwycają się ich wyglądem. Nie wiem, co tam takiego szczególnego, ale oni swoje życie, całą swoją fortunę mogą w ten sposób spędzić, wydać. Zbór jest zgromadzeniem innym. Nie żyje po to, żeby podziwiać coś, co my tutaj mamy. Nie żeby podziwiać samego siebie, nawet nie żeby podziwiać mówców i dobrych kaznodziejów, ale po to, aby być pożytecznym dla tego świata. Żyjemy po to, żeby Pan Bóg mógł używać każdego z nas i żeby ludzie dzięki nam mogli nakarmić się duchowym pokarmem. Aby ludzie mogli znaleźć drogę do Boga dzięki naszemu świadectwu. Są ludzie w zborach. Akurat ja ze zborami jestem związany od początku swojego życia. Jeszcze się nie urodziłem, już do zboru chodziłem. A później cały czas musiałem, a potem pragnąłem chodzić do zboru. I od 52 lat przemieszczam się od zboru do zboru. Jestem członkiem lokalnego zboru oczywiście, gdzie jestem pod dyscypliną tego zboru, ale postrzegam także różnego rodzaju zbory. I to nie tylko w naszym kraju, ale także i za granicą. Odwiedziłem 84 kraje dla zwiastowania Słowa Bożego. Są ludzie w zborach, co zarejestrowałem, widziałem, którzy wyglądają jak goście na bankiecie królewskim. Ich problemem wydaje się być głodówka. Głodują. Albo nie potrafią słuchać, nie potrafią przyjmować. Wszystko jest przygotowane smacznie i dobrze, ale zapytaj, jak wyjdą, o czym było, to w jakiś sposób mają dar zapominania. To jest powód, dla którego ja piszę to, żeby ci się nie udało zapomnieć, żebyś mógł do tego nawiązać, powtórzyć. Wiem, że to jest nagrywane, także można odsłuchać, także chwała Bogu za różne możliwości, które Pan Bóg nam daje po to, aby to siadło w naszych sercach, abyśmy mogli to przeżyć i wprowadzić w praktyczne życie. Pan Jezus Chrystus, myślę, traktuje zbór jako inkubator. Inkubator to jest urządzenie, gdzie rodzą się pisklęta. Zbór to nie jest tylko miejsce, do którego trzeba przyjść i wyjść, bo tak tradycja każe. Zbór to nie jest lodówka w celu zachowania zmurszałej pobożności, tradycyjnej pobożności. Zbór to inkubator, w którym grzesznicy budzą się do życia, bo się najedli. Zrezygnowali z tego wszystkiego, co świat im dostarczał i poszli za Panem Jezusem. Mają prawo traktować zbór jako restaurację. Bracia i siostry, jeżeli wasz zbór jest stadionem, Jeżeli jest restauracją, to wam gratuluję. I wiem, że jest. Dlatego ludzie mogą przychodzić, obserwować. Dlatego ludzie mogą przychodzić z zewnątrz i karmić się Bożym Słowem. Na zakończenie mojej usługi jednak chciałbym skoncentrować waszą uwagę na tych, którzy tworzą zbór, czyli na rodzinę. I bracie i siostro, gratuluję ci, a szczególnie tym, którzy teraz najbliższą sobotę do chrztu pójdą, ponieważ będziecie czynnymi członkami rodziny Bożej. I co za radość wchodzić, pamiętam to, kiedy sam to przeżywałem, bo należałem do takiego zboru, gdzie nie wolno było być bezczynnym. Nie wolno było siedzieć w taki sposób. Bracie, nie krytykuję ciebie ani ciebie, akurat tak wyglądacie. To jest może oznaka dobrego słuchania. Wypoczywam, nie muszę zwiastować dzisiaj, więc wypoczywam i słucham Słowa Bożego. Ale czasem niektórzy z nas właśnie przychodzą do zboru, jak bracia proszą, zrób coś, no to te ręce są gdzieś tutaj umieszczone, nie nadają się, albo są dwie ręce lewe. Nie chcę nikogo krytykować, ale zdarzają się w zborach takie sytuacje. A zbór to jest dom duchowy. Samo uczęszczanie do zboru, czyli zajmowanie miejsca na wygodnym krześle, nie świadczy jeszcze o naszym zaangażowaniu i o tym musimy pamiętać. Zbór to jest ta przestrzeń, czy może ta część świata, jeżeli wolno tak wyrazić, którą umiłował Chrystus. Czytamy w liście do Efezjan 5 rozdział, werset 28. Oczywiście jest prawdą, że Pan Bóg kocha wróbelki, Pan Bóg kocha i bociany, i żaby, i drzewa kocha, i cały ten świat umiłował, ale w szczególny sposób Pan Bóg umiłował tych, za których Pan Jezus Chrystus umarł. Chrystus umiłował Kościół. Są ludzie jednak, którzy mówią, tak, no za Bogiem chcę iść, ale Kościoła nie chcę. I stwarzają różne metody, które mają zbór zastąpić. Bracia i siostry, ja akurat należę do tych kaznodziejów, którzy podkreślają wielkie znaczenie zboru. Pan Jezus Chrystus nie założył żadnych misji. Jestem częścią misji. Zdaję sobie sprawę z tego. Pan Bóg nie założył żadnej fundacji, żadnego stowarzyszenia. Jestem świadomy tego. Pan Jezus Chrystus powołał do życia zbór. Umiłował zbór i chcę, abyśmy w tym zborze służyli tymi darami, którymi nas obdarzył. Zbór to są ci ludzie, którzy naśladują Pana Jezusa na dobre i na złe, jeżeli tam jest cokolwiek złego. Nie wierzę, żeby cokolwiek tam było złego, ale to tak się mówi. Zbór to rodzina duchowa, która jest połączona ze sobą więzami krwi. Nie ludzkiej krwi, ale Pana Jezusa Chrystusa. Drodzy, zupełnie na zakończenie. Zbór istnieje dla dwóch celów. I każdy zbór pański, jeżeli chce być pańskim zborem, to ten cel realizuje. Zbór istnieje po pierwsze, aby gromadzić się dla Pana Jezusa. Nie gromadzimy się dla kaznodziejów. Nie gromadzimy się dla kazalnicy. Nie gromadzimy się, bo tutaj tak pięknie jest. No pięknie jest, ale nie po to tu przychodzimy. Nie gromadzimy się po to, bo mamy do załatwienia jakieś sprawy. Nie, przychodzimy do zboru ze względu na Pana Jezusa. On jest właścicielem zboru. On sobie wykupił każdy zbór swoją własną krwią. On zapłacił za zbór. Nie tylko zapłacił za ciebie, bracie, za ciebie, siostro, za mnie, ale on zapłacił za wasz zbór. To była cena jego krwi. Taką rangę ma zbór. Każdy zbór, który należy do Pana Jezusa, ma taką rangę. Jest inny od tego świata. Różni się. A więc pierwszy cel to jest to, że gromadzimy się dla chwały Pana Jezusa Chrystusa, który jest właścicielem tego zboru. Po drugie, zbór jest jedynym miejscem, który ma wysyłać ludzi do zwiastowania Ewangelii. Ma wysyłać ludzi do tego, aby ludzie zobaczyli, na czym Ewangelia polega. Zbór to armia. Armia w marszu i armia w ataku. Apostoł Paweł do swojego młodszego współpracownika napisał tak. Czytam z listu pierwszego do Tymoteusza, 3 rozdział, wersety 14 i 15. Piszę do ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do Ciebie, gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. To wyrażenie filar i podwalina prawdy nie wskazuje na to, że zbór jest twórcą prawdy. Wskazuje na to, że zbór jest tym, dzięki któremu prawda wychodzi na zewnątrz. Który prawdę zna, prawdą się przejmuje, dla prawdy żyje. Poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. I tą prawdę wobec świata pokazuje. My nie tworzymy prawdy. Pan Bóg nie prosił nas, abyśmy poprosili grupę ludzi, którzy by określili, jaka jest prawda. Prawda jest określona. Prawda jest historyczna. Prawda jest w Jezusie Chrystusie. I zbór jest tym zgromadzeniem, które w prawdę wierzy, prawdę głosi i prawdę broni. Tym się zajmujemy jako zbory. Jeżeli tym się nie zajmujemy, a głosimy swoje projekty, swoje wymarzone tendencje, czasem i teologiczne przekonania, to mijamy się z prawdą. Mijamy się z tym, o co naprawdę chodziło Panu Jezusowi. Apostoł Paweł do zboru w Tesalonice, przykładowego zboru, napisał tak. Od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu. Bracia i siostry, tego wam życzę. Aby wiara w Boga rozkrzewiła się dzięki wam na każdym miejscu, gdzie to tylko możliwe. Gdzie tylko macie swoje rodziny, gdzie tylko macie swoich znajomych, gdzie tylko są ludzie, którzy są otwarci. Niedawno była wystawa, nawiązaliście kontakty z ludźmi. To są wspaniałe możliwości, chwała Bogu za nie. Wiem, że zajmujecie się klubem dobrej nowiny. Jaka to kapitalna okazja, aby w tych miejscach mieć już wizję, że kiedyś tam może powstać zbór chrześcijański, który będzie tętnił życiem, będzie gromadził się dla Pana Jezusa i będzie wysyłał, aby nieść Ewangelię. Chrześcijan Filipi, apostoł Paweł zachęcał do obrony prawdy. Napisał o nich tak, wraz ze mną jesteście współuczestnikami, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Tym się zajmuje zbór. Filipian 1, rozdział, werset 7. Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, w wersetach 10 i 11 napisał tak. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego sposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Zbór koncentruje się na osobie Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli Pan Jezus Chrystus nie jest punktem odniesienia, jeżeli On nie jest właścicielem zboru, to jest tylko grupa, może quasi chrześcijańska, może podobna do chrześcijan, ale jeżeli zbór nie gromadzi się dla chwały Pana Jezusa Chrystusa, to jest właśnie to hasło reformacyjne Soli Deo Gloria. I to jest to ostatnie hasło podsumowujące wszystkie poprzednie. Jakież to jest istotne, szczególnie w życiu wierzących ludzi, którzy zbór tworzą. Po pierwsze, zbór koncentruje się wokół Pana Jezusa i szerzy prawdę o Nim. Bramy piekielne zboru nie przemogą. Diabeł może o sobie powiedzieć, już nawiązywałem do tego wcześniej, ja jestem bramą piekielną. I Pan Jezus Chrystus doskonale wiedział o tym, co mówi diabeł i jak działa. I on powiedział, a ja jestem drzwiami dla owiec. Tu macie bramę, a tutaj są drzwi. I teraz człowiek, który przychodzi do zboru jak na stadion, co widzi? Widział dotąd bramę, która prowadzi go do piekła, ale w zborze widzi drzwi. Drzwi do swojego zbawienia. Widzi te drzwi w Twoim i w moim życiu. Człowiek, który przyjdzie przez te drzwi, bo obmierzło mu życie w tym świecie, nie najadź się. A jeżeli najadź się, to były to pomyje. To było coś, co ludzie wyrzucili. Tym się nie da nakarmić.
i przyszli tutaj i znowu są konfrontowani. Diabeł, który woła i krzyczy do ich uszu. Ja jestem bramą. Zobacz, jak wielu ludzi idzie przez tą bramę. I Pan Jezus, a ja jestem drzwiami. Dla owiec. Bracia i siostry, po to tutaj jesteście. Po to jesteśmy tutaj, aby składać świadectwo, aby gromadzić się dla Pana Jezusa Chrystusa, aby nieść Ewangelię naszemu otoczeniu. Niech księstwo pszczyńskie zobaczy w Panu Jezusie Chrystusie nie tylko punkt odniesienia do naszego życia, nie tylko nawiązanie do 500-lecia reformacji, ale żeby zobaczyli w naszym życiu praktycznie Pana Jezusa Chrystusa, który jest zainteresowany tym, aby zabrać im grzech i dać im odpuszczenie grzechów. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Amen.